Witamy serdecznie. Chcemy na wstępie powiedzieć, że Mikołaj żyje, co widać. Jakieś to tam jest przeciętne życie, bo podróże, radio, Splendor, niewygrana w konkursie. Właśnie, wytłumacz się, co z tym konkursem. Czemu ta osoba w ogóle wyszła na scenę, ten pan Okiński, ja go nie znam.
Okoński,
przepraszam. On wyszedł i tam nie rzuciliście się na niego, czy coś, że to wasza nagroda, jakiś skandal było chociaż zrobić, żeby ludzie o tobie usłyszeli.
Wiesz co, z tą nagrodą...
Podcast specjalny, koszulka, nie wiem.
W ogóle dzień dobry, dobry wieczór, słuchacze, słuchaczki, widzowie, widzki. Słuchajcie, no... Jak to w sporcie, raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz się jest Bostonem, raz się jest Detroit czy Waszyngtonem. No my akurat byliśmy tym razem Detroit. Wiesz co, powiem ci, że gdyby można było obstawiać rozstrzygnięcia tej gali u Bookmachera, to zarobiłbym parę złotych. Powiem ci tak, że w momencie, w którym zobaczyłem te nominacje, to ja wiedziałem, że te osoby wszystkie wygrają. A Michał Okoński jest świetnym dziennikarzem.
Nie, absolutnie. Ja chyba wydawało...
czasy zajmuję się raczej polityką bardziej niż...
Wydawało mi się od początku, że to jest w ogóle taki trochę konkurs na pożarcie. Wybrali sobie młodych z jakiegoś takiego nie do końca radia, bo ludzie jeszcze nie kumają niektórych rzeczy i tak, żeby była trójka, wiesz? Tak, bo wydało mi się, że to nazwisko już jest na tyle duże, że to chyba mogli po prostu dać się nagrodę za cały okształt, a was wstawić do jakiejś kategorii radia, nie wiem, niezależnych, no bo nie wiem... Ale
wiesz
i tak
co?
Ekstra, że tam byliście. No świetna sprawa, że ktoś to zauważył, ale ja już wiedziałem, że to jest knockout chyba.
Wiesz co, no jakby ja mam wrażenie, że to trochę było tak, że były osoby, którym chciano dać nagrody, wymyślono całą tę galę, jakąś otoczkę konkursu. W każdej kategorii był taki wyrazisty faworyt. I może w tej osobowości medialnej roku, którą to osobowością została ogłoszona, moja serdeczna koleżanka z pracy Kasia, z którą bardzo się lubię i bardzo mnie cieszy, że to chociaż ona dostała nagrodę.
To jest nazwisko, ale, hit, po prostu Katarzyna Kasia.
Ale tam mocny był jeszcze Radomir Wit, ale w każdej kategorii był naprawdę, był mocny faworyt i można było na niego stawiać parę złotych. No a wiesz, jakby ja wiem z pewnych źródeł, że to było tak, że ta kapituła przyniosła w przypadku sportu ponad 20 różnych treści i my przeszliśmy te selekcje do tej finałowej trójki. Więc to już jest ogromny sukces. Fajnie było móc się przejść po tym czerwonym dywanie, poprzybijać piątki z tymi różnymi ludźmi. Było naprawdę dużo znajomych moich rodziców, więc ja tam wyściskałem wszystkich. Była na przykład w ogóle na tej gali taka moja ciocia na przykład, przyjaciółka mojej mamy. Ciocia
Barbara Streisand.
Nie, ciocia Jaros. I mnie wyściskała, popłakała się, jak był filmik.
Było o ty, jak ty wyrosłeś?
No trochę tak. Trochę tak?
Obśliniła ci policzek, były buziaki takie?
Nie, aż tak to nie, ale fajnie. No, fajnie było. Dariusz Szpakowski gratulował mi nominacji. Ja miałem 7 lat znowu przy Dariuszu Szpakowskim.
No, to ja bym miał 3, jakby mi powiedział cokolwiek do mnie, to bym przyjął nawet jego oświadczyny. Naprawdę. Wszystko jedno, co na jego temat ludzie myślą.
Ale to jest legenda, jakby mentor.
To ja też brałem kiedyś udział na bloga roku, jeszcze jak był blogs.pl i to był jedyny udział z moimi konkursami. Wygrałem konkurs ortograficzny w liceum i w zasadzie, to kiedyś może opowiem. To
ja wygrałem olimpiadę filmową.
Ja miałem taką sytuację w liceum, że chciałem po prostu, nie wiem, coś moim, nie byłem jakimś takim w liceum typem, co odpala mu się pomysł i hej, podpalmy coś albo zróbmy coś nieoczekiwanego. Ale raz miałem w życiu takie przekonanie, że ja wychodzę, bo to moja nagroda. Był konkurs ortograficzny. W ogóle nie wiedziałem, czy wygrałem. Wyszedłem na środek i pomyślałem, no to jest niezły przypał. I dyrektorka mi dała nagrodę, bo to się okazało, że wygrałem. Ja tak patrzę i dotarło do mnie, co ja zrobiłem. Po prostu idiota, no skończony debil. Nagle patrzę i faktycznie, nie to, że ona nie chciała wyjść z sytuacji, tylko faktycznie dla mnie nagroda jest. Potem powstały słowniki w telefonach i jak piszesz niektóre słowa jest na odwrót. Dobrze, tutaj ktoś nam życzył wesołych świąt. Aleksandrze, dziękujemy ci bardzo.
I również.
Ja mam świąteczny akcent też taki. Będzie zaraz wychodził kurczaczek. Nie, żartuję, co ty, nie mam kurczaczka. Mam takiego, ale to jest takie trochę dziwne. Proszę bez szkalowania Miami Heat. No nie wiem. Nie wiem, czy się to dzisiaj... A jeśli tak, to powiedz, bo syn będzie słuchał, to powiedz, żeby nie słuchał przez tą chwilę.
Ja jestem znanym przecież fanem Miami Heat, więc...
Ale tam się dzieją, a nie lubię zachodu za specjalnie, bo to wschód for life, ale tam się dzieją ciekawsze rzeczy. Dobrze, najpierw przejdźmy, jak to mówią znani blogerzy, ogłoszenia parafialne. Gdzie ja to mam książeczki? Książeczkę mam, o coś mi spadło. Przypominam o Grancie Hillu, bo powiedzieli, że mnie chcą zabić, więc muszę to zrobić. A druga rzecz, kompletnie prywatna. Ja się nie interesuję, nie? Ale dogadałem się z chłopakami, po co mi 20 Grantów Hillu w domu. To sobie o Formule 1 taki album sprawiłem. Mówię wam, jaki to jest czat. Jak dorośliście na Ayrtonie Sennie albo takich rzeczach, to jest przekozak. I w dodatku, wiecie co? Ma hologram Formuły 1. Więc kto jest górą?
My. A jest Robert Kubica?
Nie, to się chyba kończy na Schumacherze. Jestem na początku. Nie chcę spoilować.
Jak nie ma Roberta Kubicy, to
ilustrowana historia królowej sportu. Ale może być coś o Kubicy, bo tam chyba się to kończy na Hamiltonie. Tak mi się wydaje. Teraz to już w ogóle nie wiem. Kompletnie się na tym nie znam, ale chciałem o tym powiedzieć. Jest druga hitowa sprawa i ostatnia hitowa sprawa, że sprawdzę tylko, czy poprawiono, bo były tajne wzory, ale możemy sobie sprawić już bluzy i koszulki podcastowe, bo dojechały. Ja potem będę gdzieś na Facebooku to wklejał, ale wrzucę to, może ktoś z odtworzenia będzie też oglądał. To tutaj jest taki link. Nie wiem jeszcze, jakie są, bo dostałem dopiero linki, pewnie po świętach mi zrobią, dlatego mam nadzieję, że są ok. No i tyle chyba chciałem z rzeczy parafialnych, czy coś jeszcze chciałem. Chyba to wszystko.
Ale to wyślesz mi, Michał.
To ci wyślę.
Koszulkę albo bluzę.
Nie, słyszałem, że nie ma, na 1,90 m są największe rozmiary.
Kubek
możesz. Nie, żartuję, co ty, nie. Najpierw to trzeba sprawdzić, czy jest approved. Na pewno będzie jakieś złożone zamówienie. Tylko ja też, możemy się obaj przekonać naraz, jak są dobre, jak są złe. Ja słyszałem, że na Patronite, bo to z Patronite'a jest, dobrzy ludzie zrobili ten sklep, to całkiem znośne jest, bo mieliśmy kiedyś koszulki, ale one były takie, po czasie takie trochę niezadowolone jest. Jestem bardzo ciekaw, jak ta bluza z kapturem. Myślę, że ceny nie są zaporowe, bo i tak dużo od nas chcą, więc marża jest nieduża. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam. Będę linki wrzucał w trakcie programu. Dobrze, Mikołaj. To z dumą możemy rozpocząć kącik Polski. Co ty na to?
Kącik Polski, oczywiście, z przyjemnością.
Ja chciałem zaprosić Mateusza, Mariusza Pudzianowskiego do naszego programu. Muszę odpalić muzykę, którą cały czas nam zgłasza ten twórca, który zagrał to pięknie na pianinku. Tylko ja zawsze mu piszę, że to jest domena publiczna i chronione polskim prawem i on zawsze odpuszcza. I tak co program się zgłaszamy. Ja myślę, że on ma jakiś deficyt przyjaźni w życiu. Pan Miguel, czy jak mu tam. Ale Jeremiusz Sochan jest najlepszym Polakiem w Polsce, moim zdaniem, teraz.
Tak? Ale wiesz, no teraz ma mocną konkurencję, bo piłkarze...
Po meczu z Phoenix? Nie, tam piłkarze. O, kącik Polski, piłka nożna, będzie zaraz, bo to jest niedorzeczne wręcz. To jest po prostu kretynizm, debilizm. Obraźcie się na mnie, mam to w dupie, ale zacznijmy od akcentu polskiego. Phoenix Suns, ten mecz 26-18. Ja już nie pamiętam statystyki, ale to taki mecz, żeby było co najmniej tyle i tyle, bez straty, nie przydarzył się od Pleistocenu, więc wszyscy są podjarani tym. Potem Jeremiusz już stracił 3 gały, miał 5 przechwytów przeciwko Utah. Ale to jest akt polskości i to, że masz 0-6, ludzie cię olali, jak Denisa Rodmana kiedyś, jak, nie wiem, Shayna Battiera, może Bredze teraz, ale też go olewali. Jak Marcina Gortata za 3, a ty pyk sobie z łokcia rzucasz trójeczkę taką, no po prostu to było gładkie jak jedwab, to było przepiękne i Phoenix Suns nie wiedzieli, gdzie są. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem po tym rzucie za 3 punkty.
To prawda. W ogóle mnie się bardzo podobał Jeremi, a bardziej jego wypowiedzi na konferencji prasowej, na którą został wystawiony jako bohater tego spotkania. Bardzo mi się podobało, że on wiedział, że za 3 mu nie szło, że miał to 0-6.
Znaczy nie szło, to jest, wiesz, to jest wersja dla dzieci przed 19.
No tak, no ale chcemy być w miarę kulturalni, nie chcemy, żeby nas zdemonetyzowali, więc nie będziemy używać takich poważnych słów. W każdym razie, ale on był przekonany, on był pewny siebie, że jeżeli dostanie ten rzut, to on go wykorzysta prędzej czy później. No i stało się tak, że po prostu rzucił trójkę na wagę zwycięstwa z drużyną, którą wciąż trzeba uznawać za kontendera. Jego forma jest wątpliwa, ale... Było to bardzo miłe, że oglądasz sobie statystyki, no i że Jeremi no, wygląda w sumie no, na lepiej niż, jego statystyki wyglądają lepiej niż Devina Bookera. Booker jest...
To shots fired. Ja nie wiem, czy nie przesadzaliśmy z tą polskością, że Pudzianowski chyba by teraz tam zdemolował studio. Nie przesadzałem. Chociaż to trochę prawda jest, no ale...
Wiesz, no okej, no Devin Booker miał chyba 31 punktów w tym meczu, ale chyba on tam skończył na 5 zbiórkach, jeśli się nie mylę, a Jeremy ma double-double na poziomie 26 punktów i 18 zbiórek, w dodatku jeszcze bez straty, co jest kosmicznym wynikiem.
Od początku miesiąca, chociaż nie, był jeden mecz, tutaj widzę 13.
Jest chyba drugim najmłodszym, w sensie spośród najmłodszych, którzy dokonali tego, jest tylko lepszy Victor Wembanyama, który ma dwa takie mecze na poziomie 25-15, jeśli chodzi o punkty i o zbiórki. Wśród tych zawodników poniżej 21 roku życia.
Tak, ale to jest ta seria tych statystyk znikąd, wiesz, że on jest najmłodszy od 50 lat, że ma taką linijkę bez straty, już też tak może nie przesadzajmy. Natomiast bardzo mi się podoba, chociaż to w plusach dzisiaj będzie, bo jest taki jeszcze jeden młody zespół, który też robi takie dobre rzeczy dla młodzieży. To mi się bardzo podoba, że ostatnio, znaczy to nie jest ostatnio, bo to też nie widzieliśmy takich rzeczy, że on odpuszcza grę i ojej, ale naprawdę się nie poddaje, mimo tego, że słucha pewnie naszego podcastu i słucha tego, jak faworyzujemy Bronka jako nasze dziecię ulubione polskie, tak też no najlepszym Polakiem jest Jeremy Sochan aktualnie, bo Bronek zaginął w akcji gdzieś Golden State Warriors play-offy,
wiesz, no więc... zresztą to nie jest tak, że Bronek zaginął, tylko cały Golden State Warriors gdzieś tam się...
Czy inaczej, no on nie dostaje czasu, no z racji tego, że oni teraz muszą ryć, no i nie mają czasu na eksperymenty.
I ryją tak niezbyt udanie, ale to też pewnie o Golden State Warriors trochę będziemy mówić. W każdym razie podoba mi się to, że mam nadzieję, że to się utrzyma dłużej, bo widać, że Jeremy jest w tym tygodniu był na pewnej fali wznoszącej. Okej, trzeba wyciągnąć poza margines ten pierwszy mecz z Phoenix, gdzie został zdominowany, tylko 7 punktów, 1 blok i 3 zbiórki. Ale
nie, gorzej było w Memphis, tam 2 dni potem, pamiętam ten mecz chyba na żywo oglądałem, to była...
Dzień wcześniej.
W
każdym razie więc trzeba wyciągnąć poza nawias te dwa mecze. Mam nadzieję, że może kolejny tydzień będzie takim przedłużeniem. I to też fajnie się...
Jak walisz tam, Mikołaj?
Ręką walę w stół.
Po co?
W ramach takich gestykulacji...
Bo ja myślałem, że masz taką myszkę jeszcze ze scrollem, że musisz
jej...
Nie,
to jest jakaś pozostałość.
Ale wal, dobrze, to jest kącik polski, też sobie falnę.
Wiesz, to może jest pozostałość po 14 dniach spędzonych we Włoszech w sumie przez ostatni miesiąc. W każdym razie chciałem powiedzieć, że to też się dobrze składa z tym, co ogłosił pan prezes nasz ukochany Piesiewicz. Z tym, że Jeremy Sochan weźmie udział w meczach z Filipinami i z Nową Zelandią i że poleci do Walencji.
A on naprawdę to powiedział?
Tak. A z Jeremym Sochanem ma zostać wysłany cały sztab, ma zostać wysłanych 7 osób w San Antonio Spurs, w tym bioenergoterapeuci, szamani i kucharz.
Być może będą to lepsi goście do naszej kadry niż część naszej kadry, natomiast tak, ja jestem w stanie powiedzieć, że przepraszam za to, że mówiłem, że on nie pojedzie nigdy, byleby tylko go zobaczyć w tej kadrze. Ale czy na pewno go zobaczymy w kadrze, to czas pokaże. Ja nauczyłem się, że najpierw zobaczę coś w wykonaniu tego pana, co powiedziałeś nazwisko jego, dopiero potem będę się odzywał, bo często tych
prezes
rzeczy po prostu...
też PKOL-u, to też trzeba zaznaczyć.
O nie, no cudownie. Igrzyska olimpijskie, bardzo fajnie. Kącik polski będzie opiewał chyba w piłkę nożną, czy nie będzie jednak?
Zaskoczony, że pan minister Nitras, który teraz wojuje ze wszystkimi, jeszcze nie wojuje z prezesem Piesiewiczem.
A pan Nitras chyba troszeczkę też jak gdyby wstydzi się powiedzieć o niektórych rzeczach na temat jego poprzedników, bo... Chyba jego programy są takie same. Nie, kącik polski będzie zaraz o MSW. Nie dopuśćmy do tego. Bronisław miał 3 kolejne mecze, których nawet nie siupnął 10 punktów. Od wcześniej też miał takie 3 mecze, taka trójpolówka trochę. Więc jeśli chcecie wybudować dom w Serocku, ja bym stawiał, że Podziemski zdobędzie 10 co najmniej punktów w tym meczu, który teraz będzie. Statystyka. 3, potem 3, potem 3. No ale Jeremy jest najlepszym Polakiem. Dobrze, piłka nożna.
Dotknijmy tego. Jedziemy na Euro jako najgorszy, jako ostatnia drużyna I ten mecz z Walią pokazał, dlaczego pojechaliśmy na to Euro jako ostatnia drużyna.
Nie chcę być źle zrozumiany, trochę nie znam się. Straciłem piłkę nożną w latach 90., kiedy śledziłem ligę angielską, nie wiem dlaczego. Ale wydaje mi się, że jesteśmy bezmiernie denni, patrząc na to, gdzie nasi zawodnicy grają w poszczególnych ligach na świecie. Mamy jakiegoś gracza w Arsenalu, tak? Czy coś zmyślam?
Jakub Kiwior gra w Arsenalu i to ostatnio gra od deski do deski.
Mamy tego, co tam żonę i w Barcelonie tam. Jak ja pojechałem do Barcelony, to teraz on pojechał, bo to fajne jest. Przemek tam cały czas jest i nie pokazuje się, na świecie się nie lansuje. Ale już można powiedzieć, że jest taki trochę już bliżej końca kariery może, czy nie?
Przesadzam? Wiesz, jako kibic Barcelony, moja relacja z Robertem Lewandowskim to jest love and hate. Raz hate, raz love. Ale teraz Robert Lewandowski ma dobry czas w Barcelonie, przed zgrupowaniem kadry miał fenomenalny mecz z Atletico.
Mamy jeszcze jakichś zawodników w lepszych ligach, oprócz tego, co gra tam gdzieś w Stanach?
Piotr Zieliński w Napoli.
Tak, tego kojarzę, tak, on jest taki typowy
piłkarzem.
Napoli, tak.
Wojciech Szczęsny w Juventusie, Masz jeszcze Przemysława Frankowskiego.
O, zapomniałem o Szczęsnym, który nas uratował.
W Lens masz Frankowskiego, który Lens jest w górze tabeli Ligi Francuskiej.
No dobrze, wystarczy. Czyli
Jakuba Modera w Brighton w angielskim.
Nie mówię głupot, kiedy mówię, że mamy zawodników. Ja nie wiem też, jaki mają rozstaw tych, w sensie, czy oni są zawodnikami, czy nie dostają minut i kupę grają jakąś.
Zalewskiego w Romie.
Ale trenują z najlepszymi, załóżmy, i są w naszej kadrze. Czemu jesteśmy tak do dupy, że musimy się nie urągając tej Walii, nie urągając jakiejś tam Macedonii, komukolwiek, musimy się męczyć z takimi ludźmi, z takimi zespołami, a potem jedziemy na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, tam gdzie są najlepsi z najlepszych i jest 3 o. Otwarcia, o wszystko, o honor. I od kiedy pamiętam tak jest?
Bo jest problem z polskimi trenerami. Jakby jest ta stara szkoła trenerska, którą też reprezentuje Michał Probierz, raczej futbol defensywny, pragmatyczny. Myślę, że to nowe pokolenie trenerów, które już jak w dobie internetu ogląda na co dzień ligę angielską, ligę niemiecką, że tam jest na przykład taki trener w Jagiellonii, Adrian Siemieniec, który z tą Jagiellonią wyczynia cuda. Dawid Szwarga w Rakowie, Dawid Szulczek w Warcie Poznań. To są trenerzy bardzo ciekawi i myślę sobie, że jeszcze w dodatku pewnie pojawi się to pokolenie Lewandowskich, Szczęsnych, którzy może będą trenerami. Jakieś lepsze dni nadchodzą, mam nadzieję.
Puszcza Niepołomice to jest jeden zespół, który kojarzę z Ligi Polskiej. To też niedobrze.
I my boimy się grać odważnie, boimy się dawać trenerom czas i boimy się stawiać na odważniejszych trenerów. Mieliśmy takiego jednego trenera, za którego graliśmy fajnie w piłkę, za Paulo Souzy, ale Paulo Souza nie potrafił naszych obrońców należycie motywować.
Czyli co, w skrócie oni się są do dupy bardziej, czy się boją? Bo ja
boją
nie wierzę
się.
W to. Że co, że boją się, że złamią zagrywkę i trener ich wypieprzy i nie weźmie więcej,
nie,
tak?
Po prostu trener daje założenia defensywne, macie bronić, macie tu przerywać, atakować i może coś wpadnie.
Nie, to jest niemożliwe, żeby oni byli aż tak głupi.
Ale na przykład, wiesz, był taki, bo to też, wiesz, jest presja, musimy przejść, a nieważne
Ale
jak...
jesteś Lewandowskim, człowieku, ty mijasz ludzi w tej Hiszpanii, jakbyś chciał, strzelasz.
No, już Robert Lewandowski nie ma driblingu, ale to w każdym razie jest tak... Był taki mecz na Mistrzostwach Świata, może pamiętasz, z Francją, kiedy już graliśmy o złote kalesony, wiadomo było, że raczej z Mistrzami Świata, z drużyną, która ostatecznie została wicemistrzami świata na tym zeszłorocznym turnieju, dostaniemy w czerep. Zagraliśmy najlepszy mecz, jaki ja pamiętam, polskiej reprezentacji.
Ten?
Odważny, kreowaliśmy przez
Ale
dużo...
Ale jeszcze raz, jaki to był mecz?
Polska-Francja na poprzednich Mistrzostwach Świata.
To nie pamiętam. Ja pamiętam... To było kilka lat temu, sami byli na tym Euro, co ze Szwajcarią graliśmy, czy z
nie? Tak, 2000, to nie tak, też... 8 lat temu to było.
No to ja ostatnio to pamiętam jako w miarę coś, z czego można było się nie wstydzić. Ale ja nie oglądam, staram się nie oglądać, bo to jest straszne. No i po prostu ja nie wierzę, dlaczego ludzie mogą za tym chodzić, biec, jakby to był papież, flaga narodowa, coś takiego, nie wiem, Matka Boska, Wielkanoc. Ja bym dawno już przestał chodzić na te mecze i tracić swój czas i pieniądze, ewentualnie w telewizji przy piwku bym sobie obejrzał. To się nadaje do nas wpienia, to jest straszne. No ale
ja
gratulujemy,
lubię,
tak.
Więc.
Ja nie lubię. Gratulujemy. Wypadnijcie tam jak najlepiej.
Jakby to wiesz, to powiem ci tak, jest pierwszy raz, jedziemy na turniej od wielu lat bez pompki, jesteśmy w grupie z wicemistrzami świata, z Holendrami i z Austriakami, którzy teraz świetnie wyglądają. I może to jest tak, że oni bez tej presji zaczną grać lepiej. I może coś tam zaskoczą.
Dobrze. To ja nie chcę kontynuować tego tematu. To jest obrzydliwe trochę. Jak będzie. Ja mogę powiedzieć ci, jak będzie. Chcesz?
Słucham.
Zasada 3O. Matematyczne szanse jeszcze gdzieś tam wchodzą. Życzę jak najlepiej, ale to jest jak być kibicem Chicago Bulls.
Tutaj mnie ludzie a propos Szwargi z Rakowa piszą, słuchajcie, tylko no tak, tylko że Szwarga, dajmy Szwardze czas, to jest jego pierwsza poważna praca, może czymś nas zaskoczy. On akurat bardzo lubi Brighton, a Brighton gra ofensywnie.
Fenomenalnie, a możemy pogadać o kimś albo o czymś, chociaż wiem, kto to jest, bo to akurat nie wiem, nie znam tej osoby jako trenera.
Ja mam plusa i myślę, że to musi być pierwszy plus.
Nie, muszą być minusy najpierw, potem będzie radośnie.
Minusy? Boston Celtics.
O, odważnie.
Boston Celtics złapało zadyszkę.
Ale ty, to nie jest zadyszka, jak można przetopić taki mecz?
Wiesz co, ja jako jedyne usprawiedliwienie widzę tylko to, że oni już mają pewne zwycięstwo w konferencji wschodniej i już po prostu się nie przemęczają. Tak, ale widać ewidentnie, że Jason Tatum nie jest Damianem Lillardem czy Stefanem Kerrym, że to nie jest zawodnik na clutch time i że po prostu jak coś nie wychodzi, to nie wychodzi zupełnie. Że niestety tam problem jest taki Bostonu, że jak idzie, to idzie na całość, a jak przegrywamy i nam się nic nie klei, to też to odpuszczamy i nie potrafimy sobie z tym radzić.
No ale nie możesz, wszystko jedno z kim grasz, no nie możesz doprowadzać po pierwsze, że gość rzuca ci 44 razy, zdobywa 44 punkty, już pal 6 ten game winner, ale też nie możesz doprowadzać do takich rzeczy, ja nie mówię kompletnie o innym meczu, nie, ale...
No wiesz, w dodatku Drew Holiday, który wydawał się być przed sezonem wzmocnieniem zarówno pod względem ofensywy i też na porównywalnym, na tym samym poziomie defensywnym co Marcus Smart, no daje się ogrywać temu Dejounte Murrayowi. No to nie jest pocieszające i tak jak mówisz. Chyba w ostatnim zawodnikiem, który tyle razy rzucał, był Russell Westbrook w 2015 czy 2016 roku.
No nie było gdzieś pod... chociaż nie, może nie, po drodze Kobiego.
To był chyba Kobe i potem Russell Westbrook. To jakoś to tak mi mignęło.
Niewiarygodne to jest, ale to jest też taka sprawa, że wtedy no też ja bym tego nie brał, te trzy dychy i tak dalej, bo... No bo ta Atlanta walczy o przeżycie chyba, zdaje się. Oni dotarli do tego punktu, że jak teraz to nigdy i nam się to udaje, będą w plusach. Ale faktycznie, ja na miejscu Bostonu wstydziłbym się takich spotkań.
No, wiesz,
to... To się odbija czkawką. Ja wiem o tym, że ty odpoczywasz, masz to gdzieś, wiesz, ale psychicznie i mentalnie to zostaje trochę w grze i potem się odbija.
Wiesz, zważywszy na to, że oni w ubiegłorocznych playoffach przejeżdżali się po Atlancie, która miała w składzie Trae Younga. Teraz Trae Younga nie było na parkiecie. I no, myślę, że oni są głową gdzie indziej. To nie usprawiedliwia zupełnie tej drużyny. Ale jest to martwiące, że po prostu po frajersku przegrywasz z drużyną dużo słabszą, bez jakiegokolwiek wyrazu i popełniasz takie błędy. A Jason Tatum, no nie wiem, no Jason Tatum nie jest zawodnikiem na clutch time i chyba trzeba myśleć po tym sezonie, co zrobi z Porzingisem, co trzeba zrobić z Drew Holidayem. W sensie, czy może trzeba pójść po zawodnika typu Durant czy Damian Lillard, po kogoś, kto w tych trudnych momentach będzie ci dźwigać te drużyny.
Ale jak teraz nie będziesz przynajmniej w finale konferencji, to moim zdaniem stoi to pod dużym znakiem zapytania, czy to wszystko przetrwa w tym samym składzie.
Szczerze mówiąc, moim zdaniem, jeżeli oni w tym sezonie nie wygrają mistrzostwa, to raczej nie będzie lepszej okazji do tego.
Dobrze. To jest taki też, nie wiem, ja nawet bym tego nie wymieniał jako minus. Ale masz rację, to jest trochę minus tutaj. O, jak ktoś kogoś interesuje, to na PlayStation Store NBA 2K24 jest obecnie za darmo. Jeśli to jest old gen, czyli ta stara generacja, to sobie weźcie do kolekcji, ale starajcie się jakoś tutaj wkręcać, bo ja już dawno jak gdyby zapauzowałem to, bo jest nieznośne i ludzie na PC-tach oszukują. To na własną odpowiedzialność. Minusy to są sędziowie.
A i co ogólnie... ty pijesz do tego meczu Philadelphia Clippers?
Nie, akurat wiesz co, z tej Filadelfii to Kelly Oubre pewnie zrobił to samo, co każdy z nas by chciał zrobić na meczu koszykówki, kiedy coś nie poszło. Joakim Noah po prostu pokazywał środkowe palce i je rozdawał jak cukierki, a on po prostu powiedział, kto jest kim i czyja rodzina jest kim. Już nie będę się bawił. Mało tego, ten pierwszy faul na chyba Maxeyu nie tak, był faulem. Ten... Nie był faulem. Absolutnie to zostało w granicy gry, tylko że w tym meczu działy się wcześniej inne rzeczy, które moim zdaniem zaogniły tą całą sytuację, że ci sędziowie już też tak trochę... Nie wiem, może stracili rezon, to skupienie, albo po prostu chcieli coś udowodnić, ale w tej drugiej sytuacji, no może był faul, ale z tym Maxeyem nigdy w życiu, tam nawet nie było dużego kontaktu po tym, jak ta piłka gdzieś pofrunęła, z tego co pamiętam, więc to jest takie frustracja. Ja wiem, że Nurse się rzucił, on to widział z drugiej strony boiska, bo to była chyba lewa strona, to z Maxeyem to był chyba środek, ale no ogólnie i tam praca sędziów, przepraszam, praca sędziów w lidze jest do dupy. Ten mecz niczego nie udowadnia, niczego nie potwierdza. To jest kolejny wypadek przy pracy i też nie, tutaj bym jakoś z sędziami nie wojował w tym przypadku. Za cały mecz może, ale praca sędziów jest do dupy i to nie jest wina sędziów. Bo to memo, które powstało, że panowie, musimy coś zmienić, bo ludzie narzekają, te kłótnie, już nie pamiętam, których tam trenerów, Toronto i bodajże Sacramento, że nie ma rzutów osobistych, bo druga drużyna ma więcej, mamy trzy, z czego nie trafiliśmy żadnego. Przesadzam, no ale były jakieś takie duże rozpiętości i NBA napisała nawet memo, jaki słuchajcie, tutaj będziemy teraz pilnować. To memo doprowadziło do tego, że sędziowie moim zdaniem, poza tym, że popełniają błędy jak zwykle, to są trochę rozjechani. Mamy puszczać grę, żeby była bardziej fizyczna, ale jednocześnie w pewnych granicach. Wiadomo, zawsze taka jest praca sędziego, ale tutaj ten... nie wiem sam, co mam o tym myśleć. Czy to jest bardziej wina tego, że oni reagują, jak im kazano, czy to, że są po prostu do dupy, w co trochę nie wierzę.
No i jeszcze tam była sprawa przecież tej ostatniej akcji i podejrzenia tego, że tam był goaltending Kawhia Leonarda, ale tam powtórka pokazała ewidentnie, że złapał na odpowiednim pułapie.
Ale to są bardzo trudne do ocenienia sytuacje. No i chyba sędziowie i w tych sędziach zawarłbym też Philadelphia 76ers jako oczywisty minus, bo ich wywołałeś. Są 1-3 w zeszłym tygodniu, z tego co dobrze zaznaczyłem chyba tak. I niech Joel Embiid wróci w końcu do tej drużyny, jeśli ta drużyna ma cokolwiek walczyć, bo ja tutaj naprawdę nie widzę żadnej przyszłości.
No, widać ewidentnie w tym momencie, że ten roster został źle skonstruowany na początku sezonu, że ta drużyna jest embidocentryczna, że Tyrese Maxey był tylko dodatkiem do wybitnego Joela Embida, że sam Tyrese Maxey nie jest na tyle silny, czy może inaczej, on jest fenomenalnym w tym sezonie zawodnikiem, ale on nie jest wystarczająco obudowany, bo nie ma takiego wsparcia ze strony chociażby Tobiasa Harrisa. Okej, Kelly Oubre robi swoją robotę w defensywie, coś tam pomoże w ofensywie, ale masz takich panów jak Kyle Lowry na przykład. I Kyle Lowry no nie jest żadnym wzmocnieniem. 7 punktów.
Z Kamielina, no, nie obrażając nikogo.
7 punktów w meczu z Clippers, 3 punkty z Sacramento, 5 z Lakersami, 5 z Phoenix. Ostatni dobry mecz z Miami Heat 18 marca. Kolejny rodzynek. Buddy Hield. Okej, akurat w meczu z Clippers 17 punktów, ale z Sacramento 7. 9 z Clippersami, poprzedni mecz 5 z Lakersami i 7 z Phoenix.
Phoenix.
I potem masz jeszcze takich panów jak Covington, na przykład pan Covington w meczu z nie gra od 30 grudnia na przykład, to też
tylko
taki
wiesz,
niezbyt
to
dobry
wszystko,
trade.
Boże, chciałem napisać Lowry, a nie merch przez ciebie, że ten... Skąd oni mogli wiedzieć, że Embiid się rozkwasi? No wiadomo, statystyczne prawdopodobieństwo tego, że tacy zawodnicy jak Embiid łapią raz na sezon kontuzję, jest dosyć spore. Natomiast drużyna zbudowana pod kogoś, kto ma być tym kimś w tej drużynie, a potem to się rozjeżdża. Ja nie jestem zszokowany, no bo wiadomo, że oni nie pociągną. Tylko wydawało mi się, że ten taki moment był, kiedy oni wygrywali lekko. Przegrywali, wiadomo, ale stawiali się, ogólnie rzecz biorąc. Tak jak teraz mam to miejsce w Minnesocie, bo oni też się stawiają, zwłaszcza jedna osoba. wstrząsienie mózgu po tym bloku na tablicy doprowadziło do tego, że coś mu się porobiło w głowie. Myślałem,
wiesz,
że
Michał,
to będzie
tak
więcej
jak...
energii w tym, wiesz, to czasami motywuje zespoły, nie wiem, przywracajmy jakieś skamieliny jak Houston Rockets, którzy bili rekord tych 20 paru wygranych pod rząd. Nie było nikogo w tym składzie, wszyscy w zasadzie byli kontuzjowani, z tych, nie pamiętam, czy Yao Ming właśnie wtedy też padł. On chyba potem wrócił, już nie pamiętam tego dokładnie.
Czy teraz wiesz, wypada
a oni po prostu grali,
Shengu,
no.
Czy wiesz, teraz wypada w Houston Shengu, no oni mają serię 10-0. Na ostatnich 10 spotkań. Ale wiesz, wracając, tak? Wiesz, Filadelfia popełniła kluczowy błąd, zbudowała drużynę wokół podatnego na kontuzję zawodnika, czyli to jest tak, jakby Pelinka na przykład załóżmy odchodzi LeBron James na emeryturę, już go nie wysyłajmy do żadnej drużyny i budujesz drużynę wokół Antonego Davisa. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Antony Davis się rozkraczy? Spore, na podstawie...
Jedna kontuzja na kwartę, no to jest jego średnia.
Na podstawie empirycznych doświadczeń z poprzednich sezonów. Albo
i ten
na...
taki ból kostki, wiesz, który mu przechodzi zaraz jak z piłkarzami,
czy
to
kolano,
jest też często.
Jeszcze kolano ostatnio. Jeszcze
a
kolano.
To go boli, to się nie będę śmiał, to go boli naprawdę chyba.
To w meczu z Milwaukee on musiał zejść na trochę, bo go to kolano, trzeba było reanimować te kolana. Czy wiesz, to tak jakby na przykład zbudować Pelicans wokół Ziona tylko, bez Ingrama i CJ McColluma. To jest klasyczny błąd budowania po prostu wokół gwiazdy podatnej na kontuzję. No i Filadelfia o tym płaci i szczerze mówiąc, jeżeli Joel Embiid nie wróci, to ja nie mam przekonania, że oni wejdą do tych playoffów. Myślę sobie, że...
Jest ta ploteczka, że ma wrócić właśnie.
No, nie wiem, zobaczymy. No, myślę sobie, że takie Miami w play-inach nie jest stratne, nie jest na straconej pozycji, czy Atlanta i Chicago.
W Atlancie to zaraz chyba pogadamy. Mały minus jest dla Orlando, którzy no, w tym tygodniu mało zagrali. W tygodniu licząc od 22, tylko dwa mecze, ale są 0-2, stracili Rezon. Mam nadzieję, że to nie będzie długotrwałe, bo to jest moja ulubiona drużyna na wschodzie.
Słuchaj, ja mam minus.
Troszeczkę. Taki... Ja mam minus dla Los Angeles Clippers, że mnie oszukali. Ja powiedziałem, że będą w finałach, ośmieszam się drugi raz. Żebym ja to liczył, ile razy się ośmieszyłem w tym programie. Ale z najświeższych rzeczy. Oni mieli zaskoczyć, tam miało wszystko działać. Póki co to tak działa, że no nic, ja nie wiem, czy oni obronę to widzieli, chociaż nie wiem. Muzeum, bo na boisku oni jej nie widzieli.
28 defensywa od All-Star Game.
Tak, widziałem, ktoś to sprawdził, ale ja nie wiem, czy to jest aktualne dalej. Mimo wszystko drużyna, no nie, ta drużyna nie wygląda dobrze. Myślałem, że ktoś przechwyci ten zespół, to będzie takie fiku-miku jakieś, wiecie, jest ścisk, poradzimy sobie, będzie dobrze, a tymczasem w 10 chyba 4 wygrali ostatnich, nie pamiętam, czy 3 czy 4 spotkania. To nie jest to, czego się spodziewałem i to jest mój minus.
Clippers mają bilans 4-6 w 10 ostatnich meczach.
No to wiedziałem, że coś 4.
Wiesz, ja mam wrażenie, że trochę liga zdążyła już przeczytać Clippersów w tym nowym kształcie. Wiedzą, jak lubią grać, wiedzą, że Harden będzie próbował rzucać za 3, że będzie próbował podawać do rogu do Kawhi'a, czy to do Paula George'a, którzy będą tam na pozycjach, że liga zaczęła się uczyć Clippersów i oni na tym cierpią. I brakuje tego błysku, który indywidualnego, który był w poprzednich tygodniach, że wchodził Paul George, rzucał 30 parę punktów, jak nie Paul George, to Kawhi, albo rzucali obaj po 25, Harden dokładał do tego jeszcze kolejnych 20. Tam przestała grać kolektywność.
Albo, nie wiem, może to też jest tak, że oni się trochę przepalili i muszą, nie wiem, jeszcze poczekać tydzień, żeby dojrzeć, że Clippersi wygrali sobie 4 czy 5 spotkań w tym tygodniu i miano najlepszej drużyny LA w sercach kibiców może się zmienić zaraz. Przesadzam, wiem, Clippersa, Lakers to masa miejsca w konferencji zachodniej, ale... Nic nie jest niemożliwe, to są tylko z tego, co patrzę, 4 zwycięstwa.
4 zwycięstwa, tak.
No, 4,5 spotkania według tego Games Behind, także... Dobrze, jak masz jeszcze jakiś minus, to zminusujmy Phoenix Suns, przejdźmy to.
Cleveland Cavaliers, to jest...
Dlaczego? Nie, ja się... Takie drużyny właśnie, one są beneficjentami porażki własnych sukcesów. Nie wiem, czy to jest jakiś oksymoron, ale właśnie to wymyśliłem. Nikt się nie spodziewał, że Cleveland będą chyba w tym miejscu, w którym są.
No jak, w poprzednim sezonie wnioskowaliśmy, że będą wysoko.
Patrząc na to, jak gra Boston, patrząc na to, jak gra Milwaukee, chciało się już mi zmienić nasze przewidywania games behind, over under, więc ja nie wiem. Nie wiem, czy jest za co ich minusować. Oni tak sporo przeszli, mieli wszystkich kontuzjowanych, dalej tam nie, ze zdrowiem może ale, nie do
słuchaj,
końca.
Ale oglądałeś, oglądałeś ten mecz z Miami?
Oglądałeś.
On był tragiczny. Przecież oni stracili 35 punktów w pierwszej połowie na podstawie 17 strat. 17 strat zanotowali w pierwszej połowie.
Jak chcieli komuś podać, rzucali kostką 20-ścienną, czy akurat to będzie strata, bo już im się nie chciało biegać. Widziałem to.
I wiesz, i po prostu Haywood Highsmith razem z Bamem Adebayo, oni przechwytywali te piłki, po prostu wiesz, jak ja bym rzucał do swojego brata, który jak ten miał 2 lata. Jakby wiadomo było, że on nie złapie tej piłki. To było...
Z całej siły i lekarską.
Tak, a wiadomo, była ten 2-letni szkrab po prostu... Tylko...
Młody, orientuj się. Dostaje na buzi.
No, dokładnie. Tak wyglądał ten mecz Cleveland Cavaliers. W dodatku jeszcze nieskuteczni w ofensywie. W defensywie to było dramatyczne, a przede wszystkim w ogóle w ataku pozycyjnym. Dramat. No, jakby chyba za ten mecz ich głównie minusuje. No bo okej, wiadomo, że jest kontuzjowany Darius Garland, kontuzjowany jest Donovan Mitchell. Ale masz zdrowego Ivana Mobleya, który tych strat to notował naprawdę sporo.
On jest, cytując klasyka, do innych zadań. On to i tak dobrze, że jest.
Słuchaj, 15 punktów z Miami, nie ma tragedii. No ale najlepszy był chyba Jared Allen, który miał tych punktów 16 przeciwko Miami. A umówmy się, że Miami w tym sezonie to też nie. To nie jest jakaś wybitna drużyna, która powinna się przejeżdżać 40 punktami.
Mieliśmy ostrzegać, bo Aleksandra Syn będzie słuchał. Sorry, ale a może nie pastwmy się nad Miami Heat, że nas oszukali jak ostatni cyganie, przynajmniej mnie i naprawdę niewiele im brakuje, żeby bić się z tą Filadelfią, Chicago i Atlantą o derby biedy.
Ale wiem, Michał, ty się powinieneś cieszyć, że Chicago ma realną szansę wejść do tych playoffów.
Żebym musiał dłużej ich oglądać od 16 kwietnia? Tego mi życzysz? Chciałem po prostu mieć playoffiki, że obejrzę coś dla was, pogadamy i do widzenia, a nie, że będę się pastwił. Mało tego, ten zestaw tych play-inowych drużyn jakoś jest podobny, coś mi to przypomina, jakiś déjà vu mam, wiesz? Tam to Miami zaraz tam spadnie, oni znowu wygrają z 10-9 miejsca z jakimiś Bulls, potem wejdą do playoffów, wejdą do finału, do superpucharu koszykówki w Eurolidze. Masakra. To jest masakra. Poza tym oni tak grają w myśl zasady poddaj się i tak przegrasz, bo tam już tylko jest rotacja na wschodzie. W zasadzie w całej NBA jest tylko rotacja, bo jest tylko jedno miejsce na zachodzie, gdzie ktoś o coś gra, bo Brooklyn gra tylko chyba o to, żeby dzień później mieć to E w tabeli na ESPN. Dobrze,
no,
czyli
słuchaj,
było
no, wiadomo,
Miami, przemyciliśmy to.
Wiadomo, że Boston będzie, wygrał już w konferencji. Spotkań zostało 9 do końca, a Boston tak ma 11 zwycięstw przewagi nad Milwaukee.
Czyli to czas, żeby zrobić plusy. Czy masz jeszcze jakiś minus?
Czy mam jeszcze jakiś minus? No Phoenix.
Phoenix. Myślałem, że to opuścimy. Nie róbmy tego Durantowi.
Kevin Durant jest piękny.
No jest piękny, tylko ta drużyna jest koszmarnie do bani, jak już Bol wychodzi i zaczyna coś robić. No, ja nie twierdzę, że oni wykonują swoich zadań, że nie wiem, nie starają się, w ogóle nie bronią, w ogóle nie są do dupy w ofensywie. Tam są promyki nadziei. No ale one są, kiedy grasz z Filadelfią, Atlantą teraz, San Antonio, a nie ma tego, jak walczysz z Denver.
Ale ta drużyna, bo ta drużyna jest tak schematyczna, czy ty zauważyłeś sobie, zwróciłeś uwagę na to, jak oni konstruują ataki? Te ataki to jest wszystko jeden do jednego. Mamy akcję penetracyjną, zazwyczaj rozpoczynają Kevin Durant albo Jusuf Nurkić, wchodzą pod kosz, wycofują albo do rogu, czy to na wprost za linię rzutu za trzy i próbujemy pakować trójkę.
A jak to miałoby inaczej wyglądać, jak wiesz o tym, że masz KD, który patrząc na to, co się dzieje w twoim składzie, to raczej nawet ja też bym chyba piłki nie oddał. Skoro takie rzeczy się potrafią dziać, to chyba biorę to na siebie. Jak ten gość w 1-10, na siebie. Kevin Durant. Poza tym to są te same akcje, którymi Kevin Durant mordował ludzi w finałach, będąc w Golden State Warriors. I kula ziemska się nie zatrzymała, jak się okazało. I tak dobrze, że jest Kevin Durant, bo inaczej Phoenix byliby tam, gdzie słońce nie zachodzi. No, oni tam są.
Ale, no, ale to wszystko... działa to na San Antonio, ale już na Denver niekoniecznie.
Ale będą w najlepszej szóstce. Zobaczysz. Nie będą w play-inach.
Ja się z tym zgadzam akurat.
Bo tutaj tiebreakery też są trochę takie przepakowane, ale myślę, że przejście przynajmniej Clippersów, którzy mogą spadać, może im coś dać. A jak nie, to bardzo ciekawie jest na zachodzie, więc faktycznie możemy przejść do plusów.
Houston Rockets.
Zanim będziemy się cieszyć z Houston, dobrze, albo pocieszmy się.
Houston Rockets są piękni, 10 zwycięstw w ostatnich 10 spotkaniach.
I to jak?
Bez Szenguna, to też warto...
Żeby Thunder przejechać sobie? Człowiek, żeby przejechać sobie po Wizards, to myśmy we dwóch byśmy to zrobili, ale przejechać po niewygodnych Kings też, bo ta seria chyba się rozpoczęła od tego. Poza tym, no... Ile tych spotkań pod rząd oni wygrali? Czekaj, raz, dwa, sześć...
10.
10 z tych 10, licząc Bulls, Cleveland i Thunder, to reszta niepoważni zawodnicy byli.
Od Clippersów wygrali 10 spotkań.
Ale Suns wmłocili tutaj, poprzewijam, bo nie pamiętam do końca tych spotkań.
Washington, Cleveland, Washington, Chicago, Utah, Portland i OKC.
I to by moim zdaniem nie nastąpiło, gdyby Jalen Green nie oszalał. Bo on oszalał. Moim zdaniem to jest szaleństwo to jest. On nie powiedział, że tak umie trenerowi. To, co on robi na boisku i jeszcze nie mają Szenguna, wiesz, to jest... Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że Houston... Wiesz, przed sezonem mówiliśmy, że ta drużyna jest tak skonstruowana, że to jest taka tymczasowa przebudowa, taka dobudówka do domu. Masz dobudować kawałek i nie będziesz...
Dom ogrodnika.
Robisz. Nie, chodziło o to, żeby zbudować taką przybudówkę, żeby nie zgłaszać tego nigdzie w ratuszu, wiesz, żeby się nikt nie jorgnął, że nadbudowałeś metraż, wiesz, bo ty musisz to zgłosić, a oni nadbudowali metraż i teraz wyciągnęli kosiarki z pakamery, mówiąc nomenklaturą właśnie ogrodniczą. I Houston Rockets, ja nie wiem, czy to jeszcze chwilę nie potrwa i nie wejdą do playoffów, bo teraz, do play-inów, bo teraz ile im brakuje tych spotkań, już patrzę. Mają jedno spotkanie straty do Golden State Warriors i po prostu gryzą ich.
Oj tak, ale wiesz co, bo też myślę, że mało się mówi o tym, kto moim zdaniem jest architektem tego sukcesu w dużej mierze, tych ostatnich 10 spotkań. Fred Van Vliet. Fred Van Vliet, który... przepraszam. Bo ja jestem troszeczkę chory. W każdym razie Fred Van Vliet, mało się o nim mówi, mam wrażenie, że ta drużyna jest skupiona wokół tych ostatnich ekscesów Jalena Greena i Szenguna na przestrzeni całego sezonu, a Fred Van Vliet jest generałem. On teraz ma serię 34 punkty z Utah, 15 z Portland, 13 z OKC, ale jeszcze wcześniej on notował powyżej 10 asyst. On kreuje przestrzenie, jak trzeba rzuca trójki, Rock zgrywa te akcje, jest trochę mi przypomina Chrisa Paula, jeżeli chodzi o sposób w ogóle koordynowania i dyrygowania ofensywą. To jest widać ewidentnie człowiek doświadczony, który ma być takim mentorem tych młodych zawodników.
Poza tym też to jest dobre, że się udało jakoś odpalić, bo to tak czasami w ogóle patrząc w terminarze drużyn, to masz te takie ważne mecze przegrane i nagle ciężko ci się wkręcić. Wykorzystali w 100% szansę, którą dał im terminarz. To jest pewne, bo teraz nie będzie łatwo. Z Warriors mecz chyba będzie 5 kwietnia, czy tam 6 naszego czasu. I to chyba będzie najważniejszy mecz tego całego przedstawienia, pojedynku przynajmniej. Golden State, Houston. Chociaż nie wiem, jaką oni mają serię tą z sezonu. Nie spojrzałem na to przed programem. No ale to jest plus. I niestety musimy powiedzieć to wprost. Drugim plusem musi być. Nie przechodzi mi to łatwo. Chociaż nie ma Treja Younga. Bez Treja Younga ta drużyna jest lepsza. Wygrała sobie 4 mecze i wyglądają jakby mogli z kimś wygrać. Ja nie wiem, na czym to polega, ale... Chodzi o to, żeby ktoś dużo rzucał i też dużo zbierano. I Bruno Fernando jest X-faktorem tej drużyny. Chicago Bulls powinni już go od razu podpisywać. Wyrzucić wszystkich, brać Bruno Fernando. To jest moje zdanie.
Wiesz, no przede wszystkim widać, że jakoś ta atmosfera w Atlancie się zrobiła lepsza. Nie ma rozkapryszonego, niezadowolonego Trae Younga. No i widać, że faktycznie to chyba ta gra w ogóle powinna się opierać nie wokół Trae Younga, tylko wokół Dejounte Murraya.
W czterech meczach dwa razy trafili Celtics. Jak to jest, Mikołaj? Powiedz.
A? Nie wiem. I to w dodatku w meczu na styku.
Na wstyk, chyba wstyk się, a nie na styku oni grali. Te mecze nie wyglądały, jakby to Boston tam przyjechał, czy z kimś. Nie, to wyglądało tak, jakby Atlanta po prostu była kontenderem. To było dziwne.
Ale tak samo zresztą ten mecz z Chicago. To Chicago przez większość spotkania dyrygowało i dyktowało warunki.
O, ktoś cię zanalizował, Mikołaj. Za dużo warzyw, za mało mięsa, stąd mała odporność i ciągle powracające przeziębienia. Aha. Czyli
nie, to jest akurat...
Czyli to upadła teza, jakobyś jarał, ponieważ ci, co palą, pewnie nie są chorzy, bo to tak pewnie działa, nie? To już
nie,
ta teoria
to
upadła.
To słuchajcie, zaczął się sezon alergiczny. Było zimno, padało, a teraz jest ciepło, jest słońce i doszło do eksplozji zieleni.
O, przepięknie jest. U mnie na osiedlu wszystkie drzewka białe. Bardzo ładnie.
No i niestety, no, cierpię. Czuję, że jak wrócę do domu, to wiesz, inhalator musi być grany.
Kładka rowerowa jeszcze na Wiśle nie zaliczona, ale muszę pojechać. Piękna rzecz. A te trzy dni będą bardzo rowerowe. Będę z koszyczkiem jeździł. Przebiorę się za króliczkę i zawinie mnie jakaś policja pewnie.
Słuchaj, dobrze, kolejny plus, który cię wchodzi przez gardło.
Jaki?
Lakers.
Dobra, wyłączyłem to okno, żeby do tego nie wracać. Jak to mogę skomentować?
Słuchaj, czy ty, Michał, nie masz wrażenia, że ta drużyna jest lepsza bez LeBrona?
Nie, mam absolutnie takie wrażenie, że ta drużyna bez LeBrona nie byłaby w stanie odpalać się w tych momentach, w których się odpala, i dając jednocześnie to, taki luksus, jak ten mecz z Milwaukee, to Austin Reeves zwariował te dwie dogrywki, tak? To było... Poczekaj, skończymy, aż się udusisz.
Nie, dlatego wyciszam mikrofon.
Bardzo ładnie. I wydaje mi się, że obecność LeBrona Jamesa po prostu napędza tych ludzi do takiego grania bardziej. Nawet jak on jest gdzieś tam w siódmym rzędzie na ławce i coś tam. Więc nie wiem, no przepiękni są ci, co wygrywają, wiadomo, ale Lakersi naprawdę przyzwoicie grają. To jest jakoś zorganizowane, potrafią atakować. Nie mają takich, w tej serii mówię, w tym tygodniu, powoli coraz mniej przestają mieć jakiegoś takiego myślenia, gdzie jest LeBron. Kiedyś to by pewnie tak wyglądało, że non stop się odwracają, gdzie jest LeBron, wiesz, a tutaj tego jakoś nie widać, tego poczucia nawet, i nie wiem, jak długo to będzie trwało, ale Lakersi znowu mogą tam gdzieś z drugiego rzędu zaatakować w play-inkach, bądź też w play-offach, jeśli do nich dojdą.
Wiesz, no przede wszystkim Anthony Davis zwariował. Anthony Davis jest najlepszą wersją siebie, mam wrażenie.
Jest zdrów. Jest tym Antonym MVP Davisem. On dalej tutaj potrafi się obrócić i rzucić i zablokować i... A, przepiękna rzecz. Ale uważam, że Austin Reeves jest teraz najpiękniejszym zawodnikiem. Te 40 chyba 7 czy 6 minut. On triple-double chyba huknął. Miał 10 asyst w końcu.
To było, no nie wiem, ja jestem zachwycony Antonym Davisem, 23 zbiórki w meczu z Milwaukee, 16 z Indianą, 19 z Filadelfią. No kosmos. I w dodatku 34, 36 i 23 punkty. On jest generałem. Jakby on jest zdrowy i pokazuje, dobra, nie ma LeBrona, to ja biorę tę buławę marszałkowską i to ja teraz wami będę dyrygować.
Czekaj, ja staram się właśnie tu podzielić. Ile wychodzi statystycznie Kelemu Oubre za każde słowo suka powiedziane do... Bo on powiedział raz, dwa, trzy... Ze sześć razy powiedział. $8,333 za każdą sukę wypowiedzianą w kierunku sędziego. Tak ukarała ich liga. Każdy Nick Nurse i Oubre dostali 50 tysięcy. Tak,
ciekawe co powiedział Draymond Green sędziom, że został wyrzucony po 6 minutach.
Ja myślę, że tam są jakieś podprogowe takie, tam on nie przeklina, tylko mówi coś takiego, wiesz, co ci się wbija w głowę i ty nie możesz inaczej zareagować. To ciekawe, że nikt nie komentuje już tych takich rzeczy, które robi Draymond Green, że on tam w czwartej sekundzie wypada z meczu i uderzył
kogoś. To już jest takie, wiesz,
to nie ważne.
To jest już takie nihilowi po prostu.
Czekaj, mieliśmy Donka od Norberta, ja go jeszcze powielę, na bilety na mecz Polska-Austria. Dwie dychy. Chyba musimy na dziecięce.
Dziękuję. Może brata się uda zabrać.
Dobrze. Alergia, zapamiętaj w końcu, że ten biały... Aha. To nie witamina C, to zbierzesz, napisał Zibi. Wiesz już o tym, czy...
Wiem.
To dobrze.
Przekonałem się o tym.
Dobrze.
Co? Milwaukee jeszcze jest plusem.
Ja bym... Czekaj, bo ja zapomnę. Ja mam taki mały plusik, bo aż sobie wynotowałem to.
A nie, oni w tym tygodniu są 1-2, ale z gry naprawdę robią dobre wrażenie, plus też trudny terminarz, bo to był OKC, zwycięstwo, bardzo przekonujące. Janis po prostu zezłomował całą tę drużynę razem z Bobim Portisem. No.
Janis ostatnio to tak plusa ma za bycie twardzielem, moim zdaniem.
Tak, Janis jest po prostu super hardkorowym koksem i jakby...
On jest na takim włosku agresji, że jeśli przejdzie ta wskazówka trochę w lewo, jak on się odpali, to to mogą być naprawdę rzeczy. Plus miałem dla Portland, tylko żeby wam to zacytować, muszę mieć przed sobą. Portland dokonali historycznej rzeczy, ponieważ mi się to bardzo podoba, jak młode drużyny, które są nigdzie i idą donikąd, jak gdyby starają się korzystać z tego talentu, co mają. No i oczywiście Michał wyłączył sobie ten link. Zaraz wam powiem, poczekajcie. O, mam. Że pierwszy raz, to też niedobrze świadczy o całej NBA samej w sobie, nie? Że te drużyny się boją robić takich rzeczy. Ale pierwszy raz od 50 lat Blazers wystawili całą piątkę składającą się z debiutantów. To był mecz chyba z Denver Nuggets. Przegrany, ale...
I to na styku.
I to, trzy w plecy. Ale to jest świetna rzecz, że w Portland, ja nie chcę, oni nie mają wyjścia przede wszystkim, tak? Tutaj nie ma też żadnej dyskusji, że oni tak zrobili, bo mają taki kaprys albo wizję. Ale to mi się podoba, że oni starają się mimo wszystko to robić. Duo Brief, ten gość jest naprawdę świetny, odkrycie tego sezonu. Świetny artykuł czytałem na ESPN w ogóle o jego karierze, jak on tam się obijał, w ogóle jakie przejścia w życiu miał, to jest świetny zawodnik.
No i słuchaj,
Kamara
trzeba,
to samo. No i oni to wykorzystują i to jest mój plus.
Hendersona. Trzeba Scootę Hendersona pochwalić, to jest plus. Regularność.
18, ma regularność, ale...
18 punktów z Clippersami, 24 w kolejnym meczu z Clippersami, 22, 15, 15. No patrząc na to, jaki on był słaby na początku, jak on nie potrafił zrozumieć i zaadaptować się do tej ligi, no to trzeba chwalić, ale wciąż jest na 10 miejscu w wyścigu debiutantów.
On najpierw musiał zaadoptować się do tych okularów i to chyba zajęło trochę. Bo to też tak się mówi, założysz i jest okej. Okay. Poza tym, no, też do końca nie wiem, czy ten sezon dla niego będzie im plus, bo ja nie wiem, czy on będzie w trójce, na pewno nie, ale w czwórce debiutantów w tym sezonie?
W piątce raczej.
Myślisz, że będzie w pierwszej piątce?
Jeżeli utrzyma tę formę w ostatnich 9 spotkaniach.
To jest bardzo ciekawe, to jest interesujące, że tak będzie. I mam jeszcze taki malutki plusik dla Denver, że nie starają się nikogo oszukiwać, grają swoje i trudno, będziemy pierwsi, to będziemy. Nie obliczają, nie kalkulują, po prostu grają i to mi się podoba. Minnesota mimo wszystko też zasługuje na plus, chociaż tylko za to, że nie jest gorzej niż wszyscy się spodziewali po tym, jak Anthony Edwards po prostu wariuje, no. W tym tygodniu wiem, że są 3-0, ale myślę, że w najbliższej przyszłości będą spotkania z drużynami, na którym też należy. Chyba dziś w nocy, nie, 30. To jest dziś? Tak. Albo jutro w nocy.
Jutro.
Z Nuggets. Potem mają końcówkę też taką, że grają z Suns, z Lakers. To są niebezpieczne momenty. Z Bulls wiadomo, wygrana. Ale zasługują na plusik. Poza tym sprawdźcie sobie, co robiliście, kiedy ostatni raz Minnesota Timberwolves miała 50 zwycięstw na plusie.
Tak samo Oklahoma, pierwsze 50 zwycięstw od 2015 roku. Więc też tam jeszcze w tamtej drużynie Kevin Durant grał.
Okazało się, że miałem dobry minus. Ale to...
A słuchaj, ja mam jeszcze jednego plusa. Dallas Mavericks.
Tak, to też jest, to był jeden z moich dwóch ostatnich plusów, bo więcej nie mam.
W Dallas Mavericks wszystko się układa, coraz lepiej wygląda współpraca Kyriego Irvinga z Luką Doncicem. Luka coraz grubszy, ale to nie przeszkadza mu, bo ma obok siebie Kyriego 27 punktów w meczu z Utah i 24 z Sacramento. Rzuca na skuteczności na 44% za 3, na 50% w ogóle z gry. Wygląda to coraz lepiej.
No i marzec w wykonaniu Luki, no, te 30 punktów, ja nie wiem, czy to jest blisko, czy ponad, bo tam była jakaś taka chyba nieduża różnica, ale na triple-double przejechać sobie miesiąc, to jest też takie niezauważalne. W ogóle ta góra na zachodzie nie odpuszcza. Tam raczej, jeśli coś, to się krew poleje poza Clippersami, którzy wiadomo. Natomiast Nowy Orlean...
To jest ciekawy wyścig o to, kto zajmie to pierwsze miejsce na zachodzie. OKC, Minnesota czy Denver?
I teraz to jest konsekwencja
tego... Kto by z
nas
stawiał przed sezonem na to, że tak będzie wyglądała trójka bijąca
oczywiście
się o mistrzostwo zachodu?
Ale weź pod uwagę teraz to, że to już jest obliczenie tego, że my naprawdę chcemy być pierwsi, bo to nam daje takie dobre miejsce i tu nie ma będzie matematyki, że odpuścimy, bo tam już mamy mistrzostwo. Nie, to jest właśnie, to wymaga presji wśród innych i ty walczysz i to jest świetne.
Słuchaj, Zibi napisał, Luka idzie na MVP, bo konkurencja słaba w tym sezonie. No nie powiedziałbym, że Nikola i Shai Gilgeous, którzy mają lepszy bilans, jeśli chodzi o drużynę, są słabą konkurencją, a Shai ma ponad 30 punktów na mecz średnio.
MVP to w tym roku dostanie zasada rozegrania 65 spotkań, a nie zawodnik. I mój ostatni plus to jest szalony... Herbert Jones, Herb Jones, bo to chyba nie jest od Herbert. Chociaż może jest, nie wiem.
Chyba tak.
Chociaż, no, jest to mój ulubiony zawodnik w defensywie od jakiegoś czasu. To jest raz, a Nowy Orlean z Zionem Chodakowskim jest przepiękny, jest po prostu, to jest właśnie to, dlaczego nic nie robiłem. Piękna rzecz to jest, naprawdę, jeśli ktoś w tym sezonie oglądał przynajmniej w marcu Nowego Orleanu, zmarnował swoje życie. Tak samo
nie,
jak oglądałem
no w ogóle...
z Waszyngton. Ale moim zdaniem to trzeba sobie odświeżyć, bo Nowy Orlean może już nigdy tak nie zagrać w życiu.
W ogóle Nowy Orlean wygląda fenomenalnie. Zion chudszy jest Zionem A, sprawniejszym, B, silniejszym i C, dynamiczniejszym. W ogóle fenomenalnie wygląda ta tranzycja piłki w wykonaniu New Orleans Pelicans. Oni są fenomenalni w wyprowadzeniu jedno długie podanie na wysokość połowy boiska i potem na przegranie na róg i tam po prostu wjeżdża, czy to Zion, czy to Brandon Ingram lub CJ McCollum rzucają z rogu. No
jak oni mu dają, dają wejść z tego łokcia i ja już widzę to, że on się nastawia ramieniem w obrońce i on zaczyna się skręcać, to już wiem, że to jest 2 plus 1 jak nic. AD sobie może latać nad nim ile zechce, on tam znajdzie się pod tym koszem, to jest bez znaczenia. To jest to, na co czekaliśmy. Mniej danków, szkoda, ale z drugiej strony pieprzyć to. Jest świetnie po prostu.
Ale no, myślę sobie, że Nowy Orlean i OKC to są najlepiej grające drużyny w szybkim ataku. Najlepiej szybko wyprowadzające piłkę w ogóle w całej lidze. To jest absolutnie niesamowite, jak oni mają to opracowane. Zaczynamy spod naszego kosza, jedno długie podanie, tam już wybiega zawodnik gdzieś na wysokość koła środkowego i potem jeszcze jedno długie podanie na róg, do rogu, czy to lewego, czy to prawego. No absolutnie to się fenomenalnie ogląda. CJ McCollum chyba wreszcie jest w takim środowisku, w którym powinien być od początku, a tak samo Brandon Ingram też udowadnia, że to jest zawodnik z najwyższej półki.
Warto było czekać, będąc kibicem Pelicans. A już wszyscy ich skreślali, a już nie.
A już wszyscy mówiliśmy o tym, że przebudowę trzeba robić. No.
Na koniec zapomniałem, New York Knicks nie przegrali też spotkania w tym tygodniu. Co prawda to nie było 3-0, tylko 4-0, tylko 3-0. To jest poziom Houston Rockets z tego sezonu, z tego tygodnia. Plusuję ich, nie będę mówił za co, wiadomo. Ten mały facet jest obrzydliwie dobry. Robią sobie żarty często z ludzi, atakując w kontrze. Ale już tyle dużo o tym mówiliśmy, że to jest to samo. Tutaj nie ma się czymś nowym podniecać, ale zgadzam się, ktoś na czacie napisał, że Nowy Jork może popchnąć Boston.
Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że może Boston popchnąć, ma dużo lepszą jakość.
Jeśli by wszystkie zdrowe byli, to by to zrobili.
Ale podoba mi się to, że pod nieobecność OG Anunobiego wykreowała się nowa gwiazda trochę w New York Knicks, czy postać, na którą się nie stawiało, Isaac Hartenstein. To też jest zawodnik, który świetnie wygląda zarówno w defensywie, ale też w ofensywie coraz lepiej wygląda. 17 punktów w meczu z Brooklynem, 6 z Detroit, no słabo, ale
moim zdaniem ma to olbrzymi
z
wpływ.
Toronto.
Kiedy dowiedzieliśmy się razem ze całym światem, że jest on osobą afroamerykaninem jest.
Tak.
Bo wiesz, że jego tata jest kompletnie czarny, on jest tak samo biały jak ty.
No wiem, i tu właśnie zaskoczyłeś mnie.
No jest Afroamerykaninem. Od kiedy poznał swoje korzenie, znaczy pewnie ojca widywał codziennie, ale od kiedy świat się o tym dowiedział jakoś głośniej, myślę, że to ma jakieś tutaj powinowactwo statystyczne. Dobrze, to może pytanka i chodźmy, bo Mikołaj nam zaraz umrze tutaj. Na koniec chciałem powiedzieć, że też zapomniałem minusu, ale to jest taki nieistotny minus dla flexującego się Tori Isona, który krzyczy coś przez internet, żeby Warriors szli jakieś prowokacje. Chłopie, ty nie grałeś od stycznia w basket chyba, z tego co pamiętam. Weź ty tam, idź sobie, powygajaj to, co trzeba i się zatkaj, bo mimo, że cię szanuję, to Warriors by was sprali pewnie, chociaż teraz nie jestem pewien. Dobrze. Pytanka jakieś muszą być i idziemy sobie. A, Filip, dobrze, spostrzegawczy, jeśli jego ojciec jest Afroamerykaninem, to mógł go nie widywać. Spostrzegawczość bardzo cenię, ale ja widziałem ich na zdjęciu, więc... Łukasz pytał, Sulikowski, Alperen Sengun, mówią w Stanach na niego. Sengun jest świetny, ale czy nie uważacie, że Houston bardziej pasuje charakter gry i styl, jaki obecnie prezentują ze Smithem na centrze?
Nie zgadzam się, bo też bierzmy pod uwagę to, że Houston nie miał aż tak wymagającego terminarza, a z Sengunem wyglądali fenomenalnie, tylko że po prostu mieli trudniejszych rywali. Więc myślę, że chyba trzeba zobaczyć po prostu, trzeba zobaczyć Sengunę z powrotem w trudniejszych meczach. Albo może jak teraz... Zobacz, może teraz się Smith sprawdzi w tym tygodniu. Bo
a ja
nie...
myślę, że dla nich obu jest nadzieja w piątce z Greenem. Mało tego, patrząc na różne moki, większość się z nich nie zgadza oczywiście, ale Matas Buzeli, z którego widziałem w tym tygodniu, notabene, bo było takie spotkanie zoomowe, co u Matasa, turniej ma gdzieś na Litwie, jak ktoś może, to niech zajrzy sobie, pojedzie 4 kwietnia, bardzo fajna rzecz, w Wilnie chyba. Houston mogą powalczyć o Buzelisa. Ten gość byłby idealny do tego, żeby Houston Rockets sobie robili żarty z ludzi. I w finale, no NBA nie, ale konferencji spotkali się za te 8 lat z San Antonio Spurs.
Ale słuchaj, no teraz Smith będzie miał okazję się wykazać w terminarzu na nadchodzący tydzień. Dallas, Minnesota i Golden State Warriors oraz Miami. Więc zobaczymy, jak Houston będzie wyglądało na tle silniejszych rywali.
To w której rundzie playoff Boston złapie zadyszkę? W pierwszej już od razu dostają na łeb. O. Ale Mikołaj by jeszcze rzekał. Łukasz Sulikowski, znowu patrząc na potencjale pierwszej rundy, Cleveland, Orlando, jakie dajecie szanse Magic na przejście? Czy Cavs to nie jest jedyny zespół, który są w stanie pokonać w fazie playoff? Ja nie potrafię odpowiadać na takie pytania, bo ja nie wiem, co te drużyny są warte. Może, nie wiem, wskazówka na Cleveland bardziej, bo tam jest więcej zawodników, którzy wiedzą, z czym to się je. Ale dla Orlando Magic to w części może być spore zaskoczenie na to, jak intensywne są playoffy i jak dużo nie wybaczają po dwóch topach.
No i
własną publicznością na przykład.
W dodatku jeszcze to będzie sprawdzian dla panów Wagnerów, dla Paolo Banchero, jaka to jest presja, jaka to jest otoczka w ogóle. No.
Ale to nie znaczy, że nie mogą tego sobie zjeść na śniadanie.
Ja myślę, że to jest typowy mecz, to będzie typowa seria, jeżeli to się utrzyma, na typowa seria 50-50. Że obie strony mają po 50% szans, może 55-45 dla Cleveland.
Ale cię nie lubią z tym Bostonem. Jeśli Embiid wróci, czy Sixers mogą zrobić potencjalny upset? Nie. Chociaż zależy, w jakiej formie wróci, bo Boston nie ma odpowiedzi na Embiida.
Nie podejrzewam, że Embiid wróci...
Nie ma takiej sytuacji, żeby coś zrobili na niego.
Nie podejrzewam, że Embiid wróci w dobrej formie. Jednak jest, moim zdaniem, on wróci niedoleczony na te playoffy.
Najpierw to się dowiedzmy, w jakiej formie wróci. Ta ploteczka gminna mówi, że to już ma być tuż. Może w tym tygodniu, ale też takie rzeczy gdzieś słyszałem. Dobra, Kuba Łuczka zadał ostatnie pytanie, idziemy. Czy Bucks powinni bać się pierwszej rundy? Bardzo prawdopodobnie trafią... Prawdopodobne, że trafią albo na Heat, z którymi przegrali w zeszłym roku, albo na Pacers, z którymi mają w obecnym 1-4 w serii.
Miami nie muszą się bać, Pacers jak najbardziej.
Ja Pacers mogą zaszkodzić Bucks w tym, że są po prostu hiperdenni w defensywie, ale no, to też nie jest prawda, bo jest tam Miles Turner chociażby. Ale oni chyba są tacy bardziej drapieżni w ataku i to Milwaukee Bucks może nie odpowiadać przez kilka pierwszych spotkań. I nie wiem, jaki będzie z tego finał. Natomiast z Miami, no to zawsze to jest jak z Polską grać w piłkę nożną. To jest niewiarygodne, wiesz, co się może stać tam. Dawniej każdy miał pozycję i rolę. To wszystko się zamało przez styl z Europy. Nie, zamazało się przez świat, że wszyscy potrafią grać w kosza, mogą się tego łatwo nauczyć. Specjaliści od koszykówki są nawet w Korei Północnej, gdzie nie pójdziesz, jest ten sport. To jest no globalizm.
I po prostu, wiesz, chcemy mieć zawodników wszechstronnych, żeby mieć mniejsze rostery, żeby oszczędzać pieniądze, pakować je w naprawdę duże gwiazdy. W cenie są zawodnicy na niskich kontraktach, którzy skoczą ci parę pozycji.
Tak, Hartenstein jest odwrotnością tej sytuacji w ja Irena i ja z Jimem Carreyem. Że Jim Carrey był, a synów miał jak... Był taki film Trzech, nie pamiętam. Pielęgniarzy czy coś takiego, lata 90. Dobrze. No tak, o merchu powiedziałem. Mam też, bo słyszałem teraz, że Mikołaj w internecie modne jest takie coś, że likowanie jakichś takich, wiesz, newsików. Zwłaszcza w tych patologicznych freak fightach, nie? Spotkałem się z takim
słowem. To nie wiedziałem.
Że likujesz. To ja teraz przelikuję następną książkę, bo jeśli, i mam nadzieję, że czytacie już Granta Hilla, albo czekacie na konkurs, który będzie może w weekend, to myślicie, jaka jest następna. I kibice jednej drużyny, dosyć niestarej, będą bardzo zadowoleni.
Tyle OKC? Mogę powiedzieć.
Nie, ale ta sama konferencja. I mówiliśmy o tej drużynie w dzisiejszym programie.
Okay.
Więcej nie mogę powiedzieć. No dobrze. W takim układzie ja i mój antystresowy pisklak napiszę w opisie naszego programu, że pokazałem ptaszka.
O, clickbait.
Tak, dokładnie. Mikołaj miał katar, wiadomo po czym, wrócił z Kolumbii, a ja pokazałem ptaszka.
Ja mam jeszcze zająca.
O, ja takiego skonsumowałem, miałem po nim dzwoneczek, tyle się
stało. Dostaliśmy dzisiaj od słuchaczy.
O kurde, to może być zatrute. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, nie przeżryjcie się.
Oj nie, uprawiajcie sport. Korzystajcie z pięknej pogody.
Dużo pogody, tylko pamiętajcie, ta pogoda się skończy za kilka dni, żeby nie było efektu odwrotnego, że będziecie jak Mikołaj, tylko na jakąś anginę leżeli, więc uważajcie, jeździcie w kasku na rowerach, bo ja jeżdżę już od wtedy. I mokrego śmigusa, dyngusa. Chciałem powiedzieć do siego roku, ale to znaczy, że już trzeba kończyć.
Spędźcie czas z rodziną.
Tak jest. Oglądajcie sobie koszykóweczkę. Albo tam różne inne takie.
Filmy, seriale, książki
na przykład,
poczytajcie.
O tej Griseldzie Bianco polecam wam serial. O jedynej kobiecie, której bał się Pablo Escobar.
Okej.
Okay. Dosyć ciekawa pozycja.
Podobno na Disney Plus jeszcze serial o Balenciadze jest dobry bardzo.
O, ja nie wiem, czy to chyba jest dobrze, ale jak mówisz, że
ja
dobrze.
Mogę wam ja nie oglądałem, ale na przykład na Apple TV obejrzyjcie sobie, jest taki serial Slow Horses, Kulawe Konie z Garym Oldmanem o agentach MI5. Zaje fajny jest, absolutnie.
Slow Horses.
Gary Oldman, to jest tak, wiesz, to jest taka niedoinwestowana jednostka MI5. Siedzą w rozwalającym się budynku w Londynie. Gary Oldman gra takiego starego oblecha śmierdzącego, ale jest genialnym agentem i szpiegiem. No absolutnie fenomenalny serial, obejrzyjcie. Ja muszę sobie teraz nadrobić trzeci sezon.
Skoro takie filmowe porady, Oppenheimer to jest najbardziej przehajpowana rzecz, jaką widziałem w ostatnich kilku miesiącach. Nie wiem, dlaczego to dno trwa 3 godziny. Boże święty.
Barbie.
Nie, do tego nie podchodzę. Ten film w ogóle nie istnieje w mojej egzystencji. Jeśli miałbym dzieci, zwłaszcza 5 córeczek, to pewnie bym musiał, ale tak nie. To nie jest film do oglądania. Ale Oppenheimer to są dłużyzny. Jakieś niepotrzebne... No nie, to w ogóle jakoś... Nie. Jakoś kompletnie.
Nie oglądajcie też Biednych Istot.
I TVP jest Droga Krzyżowa z Watykanu. Jak ktoś chce, ja kiedyś oglądałem. Nie to, że mi babcia kazała, tylko oglądałem naprawdę. Dobrze, więc życzenia były. Niech króliczek będzie dostatni, żeby wpadały donajciki i do koszyczka do was. I patronajcik nam wpadał i wam do koszyczka też, żebyście byli bogaci, piękni.
I żeby Jeremiemu oraz Bronisławowi wpadało do koszyka.
O! To znaczy, że trzeba ewidentnie kończyć, bo to był żart. To był żart, Mikołaj, to był żart. Nie wiem, czy pani Kołaczkowska cię nie zatrudni, bo to był żart. To był dobry żart. Dobrze, patrzę, co na... Tutaj się nic nowego. Nasza patologiczna społeczność też nam życzy życzenia. Bardzo przyjemnie nam jest.
Bardzo dziękujemy. Idziemy, tak.
Idziemy.
Idziemy.
Do widzenia. Tak jest. Czekaj. A Filip jest spryciarzem. Jeśli reprezentacje na igrzyskach, które niosą flagi na otwarcie, to czy reprezentacja Watykanu niesie krzyż?
Dobra, to już ewidentnie trzeba kończyć.
Dzięki, Filip, naprawdę bardzo spostrzegawcze to było dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Idziemy sobie. Czołem.
Do widzenia. Cześć, wesołych świąt.